Pan Bóg przez proroka Izajasza ujawnia nam istotę postu, wszystkich praktyk pokutnych, jakie były w Starym Testamencie i jakie proponuje człowiekowi Kościół. Wszystko ma prowadzić do tego, aby skruszyć w nas jarzmo, czyli coś, co trzyma nas w niewoli, w takim śmiertelnym duchowym uścisku, co nie pozwala pełnić woli Bożej. Jarzmo, coś, co nas pogrąża. Jak długo te praktyki nie dotykają tego jarzma, są próżne, nudzą nas. Natrudzimy się, będziemy mieli wrażenie, że dokonujemy jakiegoś wysiłku duchowego, ale okażą się jałowe. Post ma nas wydobyć z grzechów, ma służyć naszemu nawróceniu. Nie jest celem sam w sobie, tylko ma służyć wydobyciu człowieka z jego grzechów. I wtedy, kiedy to się dokonuje, przemienia człowieka na trwale. Bo grozi nam, że w Wielkim Poście zdobędziemy się na jakieś akty strzeliste, a potem powrócimy do dziwnej normy, a tą normą będzie przywiązanie do grzechu. Żadnego przywiązania do żadnego grzechu nie może być w życiu chrześcijanina. Nawet jeśli jest to grzech lekki, nie możemy być przywiązani. Widzimy więc, że istotą postu jest odzyskiwanie utraconej wolności albo zachowanie wolności, aby człowiek się nie zniewolił. Czyli czujność. Sportowcy mają trening, żołnierze mają poligon, a my mamy praktyki pokutne. To nie jest tak, że w Wielkim Poście mamy dawać dziesięcinę czy jałmużnę, a w zwykłym okresie roku albo w okresie paschalnym mamy tego nie czynić. Zawsze nam grozi jakiś rodzaj zniewolenia. I dlatego mamy wykazywać czujność cały czas. Nie ma czegoś takiego jak taryfa ulgowa. Dlatego Izajasz obnaża te praktyki pokutne Starego Testamentu, w których ludzie pościli, będąc w gniewie, gniewając się na siebie nawzajem, wykorzystując siebie, zatrzymując sprawiedliwą zapłatę, a potem szli do świątyni, żeby posypać głowę popiołem, żeby upaść na twarz. Jest to rodzaj pewnego kłamstwa, nawet zamierzonego przez człowieka. Będę sobie żył, jak mi się podoba, a potem z jakiegoś powodu pójdę do świątyni. To nasze bycie tutaj, ono też nie jest celem samo w sobie. Ono ma nas przemienić. Eucharystia ma moc przemiany człowieka. Mamy stawać się lepszymi ludźmi. Mocą ciała i krwi Chrystusa. To ma nas uświęcać. Inaczej jest to rytualizm. pobożne zachowanie bez skutku. Musimy się przyjrzeć się naszemu rozumieniu praktyk pokutnych, jak my to rozumiemy, jak my to przeżywamy, czego my w tym szukamy. Niedawno rozmawiałem z osobą, która przestała się modlić, ponieważ czuje, że nie została wysłuchana. Czyli Bóg nie dał jej tego, o co prosiła. Ja mówię, ty masz się modlić dla samej relacji z Bogiem, a nie żeby być wysłuchanym. Bo mówiąc to, wydajesz świadectwo, modlę się, aby Bóg zmienił moje życie, bo mnie uwiera, bo jest za trudne, bo nie chcę tej choroby. My mamy się modlić, aby zachować relację z Bogiem niezależnie, czy jest choroba, czy zdrowie. Czy jest pomyślność, czy jest wbrew naszym oczekiwaniom. To jest bardzo interesowne, kiedy człowiek modli się, aby być wysłuchanym. To jakby żona rozmawiała z mężem, żeby coś uzyskać dla siebie. A ponieważ mąż się nie zorientował, że trzeba coś dać siebie, przestanie z nim rozmawiać. Rozmawia, ponieważ są małżeństwem. I niezależnie, czy mąż spełni oczekiwania, czy nie, mają rozmawiać, mają budować relacje. Dziecko nie może nagle się obrazić na rodziców tylko dlatego, że mu odmówili czegoś. Nie kupimy ci, nie damy ci tego. Ono ma budować relacje, ponieważ to są rodzice. O ileż bardziej mamy zachowywać relacje z Bogiem, nie ze względu na możliwe łaski, które otrzymamy, bo możemy otrzymać, ale nie jako cel naszych modlitw. Celem jest jedność z Bogiem, która po śmierci stanie się naszą wiecznością. To jest cel prawdziwej pobożności. Jedność z Bogiem. Bóg nie może użyczyć jakiejś łaski, bo On wszystko może. Ale to On decyduje. Możemy jej udzielić pewnej łaski, nawet jak nie proszę o nią. Bo jest pewna darmowość zbawienia. Gdyby Bóg uzależniał swoją aktywność od naszej aktywności, czyli swoją łaskawość od naszych modlitw, niewiele by dokonał. Naprawdę niewiele by mógł dokonać. Na szczęście ma własny plan, wspaniały, który począł się w Jego miłości do każdego z nas. I ten plan chce uskutecznić. Najlepszy z możliwych. W którym nawet choroba może być lekarstwem. W naszym rozumieniu niekoniecznie. Choroba jest lekarstwem. Ale w planie Boga, wiele razy to widziałem, będąc kapelanem, że choroba okazywała się lekarstwem dla człowieka, wybawieniem. Na przykład sprawiała, że człowiek pojednał się z Bogiem. Że nauczył się krzyża, który odrzucał przez całe życie. Że pojednał się z ludźmi, że odkrył głębszy wymiar życia na przykład. Że zobaczył, że to, co zmysłowe, było źródłem jego zniewolenia. Mamy zachować relacje z Bogiem każdego dnia, także dzisiaj, ponieważ Bóg jest miłością. chodzi o doświadczenie miłości. A te drobne łaski, o które wołamy, czasem bardzo krzykliwie, są rzeczą wtórną. One mogą być. Ale relacja musi być. Wszystko inne może, a to musi być relacja z Bogiem. Dlatego prawdziwe praktyki pokutne muszą mieć czyste intencje. Właśnie to, co piętnuje Izajasz, ale także Amos, Ozeasz, inni prorocy, to nieczyste intencje, które towarzyszą pobożnym uczynkom. Człowiek może to robić na przykład z pychy, żeby we własnych oczach wypaść jako człowiek pobożny. Subtelny odcień pychy. Jestem bardziej pobożny niż mój mąż. Bardziej pobożny niż sąsiad. I to już jest pycha. Że jestem bardziej pobożny niż ktoś inny. To nam grozi. Tym, którzy nie są pobożni, ten rodzaj pychy nie grozi. Im grozi inny rodzaj pychy. Nie będę się modlił. Nie interesuje mnie Bóg. To też pycha. A nam grozi ten rodzaj pychy, że poczujemy się lepsi od tych, którzy nie poszczą, którzy się nie modlą, którzy teraz może tańczą, spędzają życie w kasynie, w domu publicznym, nie wiem gdzie. Strzeżmy się pewnego rodzaju zakłamania na poziomie intencji, czyli najbardziej ukrytej sferze naszego życia. Intencje, bo to, co mówimy, to, co czynimy, jest jakoś widzialne, słyszalne. Ale to, co myślimy, zna tylko Bóg. Tylko On wie, z jakiego powodu ja to mówię, a Ty tego słuchasz. Tylko On. Dlatego mamy strzec się zakłamania na poziomie intencji. To najbardziej było piętnowane przez Izajasza i z tego powodu Bóg mówi: nie biorę udziału w waszym poście. Nie słucham waszych modlitw. Będziecie wołać, a ja nie odpowiem. Straszna rzecz. Przed tym chce nas Bóg uchronić. Właśnie przed takim dziwnym rozczarowaniem, którego przyczyn za bardzo nie rozumiemy. Dlaczego ja wołam, a On nie słucha? Nie odpowiada. Badajmy intencje swojego serca.